półka bajek pełna, czyli Tata Mariusz i Buk Radio. Zapraszamy.
Magią i odwagą. Tekst Mateusz Kasprzyk, ilustracje Bartosz Letkiewicz. Prolog. Słońce wstało i dumnie wspinało się po nieboskłonie, budząc do życia wszystko, co znalazło się w jego zasięgu. Złociste promienie dotarły już nawet do najdalszych zakątków świata i rozganiając mroki nocy odsłoniły mury zapomnianego zamczyska. W tym samym momencie, w którym pierwsza wiązka światła wpadła do wnętrza jednej z opuszczonych komnat, wielka postać wygramoliła się z zawieszonego na ścianie lustra i obejrzała się za siebie. Przez chwilę uważnie obserwowała, jak z tafli szkła znika delikatna poświata i jednocześnie zamyka się magiczne przejście prowadzące do ukrytej sali. Mężczyzna, który właśnie wyszedł z lustra, odetchnął. Na szczęście w porę zdążył opuścić tamto miejsce, inaczej zostałby uwięziony w zaklęciu na następne 100 lat. Obrócił się z powrotem w stronę pomieszczenia i chociaż wydawać by się mogło, że oprócz niego nie było tam nikogo, to nagle wśród starych, podniszczonych mebli rozległ się straszliwy głos. — Znalazłeś? — Znalazłem — odpowiedział człowiek bez choćby krzty zaskoczenia.
— I co?
— dopytywał złowrogi głos płynący z komnaty. — Legendy okazały się prawdziwe. Jest tam, ale... Mężczyzna spojrzał na swoją rękę. Okazało się, że tego, czego szukamy, strzeże jeszcze jeden czar. Ten, kto chce wziąć to dla siebie, nigdy nie zdoła tego zdobyć.
Czyli nie masz go ze sobą?
Nie. W pokoju rozległ się wściekły syk.
Przecież obiecałeś nam, że go zdobędziesz!
I dotrzymam słowa. Następnym razem mi się uda.
Więc każesz nam czekać kolejne 100 lat?
Dla ciebie to zaledwie chwila.
W pomieszczeniu rozległ się tubalny śmiech.
Nie martw się, mam już plan, a teraz chodź. Przed nami daleka droga.
Rozdział pierwszy. Mokre tuliszki. Nasza opowieść zaczyna się 100 lat później, w zupełnie innym miejscu, mianowicie w Baszcie, urokliwej stolicy Królestwa Zagaru. Na jednej z głównych arterii miasta wśród tłumu przechodniów beztrosko grasowała dwójka małych urwisów. Jednym z nich był na oko 10-letni chłopiec ze złotą czupryną na głowie, a drugim czarnowłosa dziewczynka. Oboje dla niepoznaki przebrani byli w wyświechtane stare szaty i wyglądali jak biedota. Korzystając z tego, że odłączyli się od swojej opiekunki, harcowali w najlepsze i świetnie się bawili. Posuwając się wzdłuż ulicy, zauważyli sklep z tuliszkami. Jeśli nie wiecie, czym jest tuliszka, już śpieszę z wyjaśnieniem. Otóż jest to włochate stworzonko, które swoim wyglądem przypomina smoka. Jest jednak od niego o wiele mniejsze i nie ma skrzydeł ani ostrych zębów i pazurów. Ma za to bardzo mięciutkie futerko. Występuje na zagarskich łąkach, ale częściej w specjalnych hodowlach. Przodkowie właściciela sklepu, Emiliana, od pokoleń byli cenionymi hodowcami tych zwierząt. Wejdźmy do środka, zaproponowała Maja, która chciała z bliska obejrzeć stworzenia z wystawy.
Dobrze, zgodził się Oskar.
Wnętrze sklepu było równie eleganckie, co witryna, którą podziwiali z zewnątrz. Emilian sprzedawał wyłącznie tuliszki rasowe i tylko arystokratom. Tylko ich bowiem było stać na takie luksusy. To też, gdy zobaczył dwójkę, jak mniemał, podrostków z pospólstwa, natychmiast podszedł do nich i grzecznie, aczkolwiek stanowczo, wyprosił ich ze swojego sklepu.
Witajcie, moi drodzy. Wy pewnie zbłądziliście. Pozwólcie, że pokażę wam drogę.
Powiedział, wskazując wymownie na drzwi.
Wcale nie, odpowiedziała Maja.
Chcieliśmy tylko popatrzeć na te tuliszki. Dziewczynka spojrzała na stworzonka, które zainteresowane tym, co się dzieje, przystawiały ciekawskie pyszczki do krat swoich klatek. Obawiam się, że to nie jest towar dla was. Odparł sprzedawca i nie czekając na odpowiedź, delikatnie wypchnął ich za drzwi z powrotem na zatłoczoną ulicę.
Jak on śmiał!
Powiedziała rozzłoszczona Maja, która nie była przyzwyczajona do takiego traktowania.
Przecież nie wiedział, kim jesteś, uspokajał ją Oskar.
Ale jego towarzyszka była nieugięta i w dodatku posiadała niemały temperament. Natychmiast powzięła decyzję o zemście.
Chodź, mam pomysł.
Chwyciła go za rękę i pociągnęła za sobą. Pobiegli do znajdującego się naprzeciwko stoiska, w którym jakiś starszy jegomość sprzedawał wszelkiej maści butelki, bukłaki i naczynia. Maja wyjęła z kieszeni złotą monetę.
Czy to wystarczy na tę miskę?
Spytała, wskazując na pierwszy lepszy przedmiot stojący na jednej z półek.
Moje dziecko, za to możesz wziąć wszystko, co mam!
Odkrzyknął zaskoczony sprzedawca.
Dziękuję, wystarczy mi ta miska.
Odparła niewzruszona dziewczynka.
Maju, zaczął Oskar, chcąc wytłumaczyć jej, że przepłaca. Ale ona już go nie słuchała.
W jej oczach widział jeden cel – zemścić się na niemiłym sprzedawcy tuliszek. Nie dbała o nic innego. Taka już była. Gdy wymyśliła sobie coś, to nikt i nic nie mogło jej od tego odwieść. Nie czekając, aż sklepikarz wyda resztę, porwała z lady naczynie i pobiegła do najbliższej fontanny, żeby je napełnić. Musicie bowiem wiedzieć, że tuliszki reagują na wodę w ten sposób, że ich futerko natychmiast stroszy się i puchnie, a doprowadzenie go z powrotem do ładu zajmuje wiele czasu. Ta wiedza była szeroko znana wśród zagarczyków. Stąd też, jak sądzę, wzięło się żartobliwe powiedzenie, że ktoś wygląda jak zmokła tuliszka. Gdy Maja nabrała wody, wrócili przed witrynę sklepu Emiliana.
Co chcesz zrobić?
Spytał nieśmiało Oskar, chociaż znał już odpowiedź na to pytanie.
Dam mu nauczkę,
powiedziała dziarskim tonem dziewczynka i weszła do sklepu.
To znowu wy? Czy poprzednio nie wyraziłem się jasno?
Burknął na ich widok sprzedawca.
Wyraziłeś się nad wyraz jasno i dlatego teraz za to zapłacisz,
zawołała buńczucznie Maja. Emilian zobaczył, jak dziewczynka z szyderczym uśmiechem na twarzy unosi miskę z wodą i wykonuje zamach.
Co robisz? Nie!
Krzyknął, próbując ją powstrzymać. Woda chlusnęła na wszystkie strony, a po sklepie w mig rozniósł się pisk spłoszonych i niezadowolonych stworzonek. Oskar zdążył zobaczyć, jak mokre tuliszki puchną i mimowolnie się uśmiechnął. Widok był bowiem wielce zabawny.
W nogi!
Krzyknęła jego towarzyszka i wybiegła ze sklepu, znikając w tłumie. Nie czekając na reakcję właściciela, Oskar natychmiast ruszył za nią. Słyszał, jak rozwścieczony sprzedawca wołał jeszcze za nimi. Chłopiec biegł jak najszybciej potrafił, przedzielając się przez tłum. Przed sobą widział podskakujący na plecach Mai czarny warkocz, za którym starał się nadążyć. Słyszał jej śmiech. Widocznie była bardzo zadowolona z tego, co zrobiła. Obejrzał się za siebie. Ku swemu zdumieniu zobaczył, że sklepikarz nie zamierza im odpuścić i wytrwale gna za nimi, wymachując wściekle rękami.
Ale zawzięty,
mruknął do siebie malec i przyspieszył biegu.
Goni nas!
Krzyknął do Mai, gdy udało mu się z nią zrównać. Przez jakiś czas uciekali, klucząc pomiędzy przechodniami w nadziei, że Emilian w końcu się podda i zaniecha dalszego pościgu. Ten jednak nie rezygnował.
Musimy go zgubić,
krzyknął zasapany Oskar.
Biegnijmy tam!
Dziewczynka wskazała na niepozorną uliczkę odbiegającą od alei, na której się znajdowali. Przedarli się przez gąszcz ludzi, ufając, że uda im się umknąć i zgubić sprzedawcę w plątaninie bocznych uliczek. Skręcili za róg i już mieli pobiec dalej przed siebie, gdy nagle ich oczom ukazał się niespodziewany widok. Otóż uliczka, w której się właśnie znaleźli, prowadziła donikąd i kończyła się wysokim murem, który zapewne stanowił ścianę innego budynku. Byli w potrzasku. Oskar obejrzał się za siebie w nadziei, że zdążą się jeszcze cofnąć i uciec. Lecz ich prześladowca już wyłaniał się z pomiędzy rzeszy przechodniów idących głównym miejskim traktem. Choć jego oczy płonęły wściekłością, to twarz wykrzywiła się w szerokim, złowrogim uśmiechu.
Zapłacicie mi za to, smarkacze!
Wycedził przez zaciśnięte zęby, zbliżając się do nich.
Już ja was oduczę, tych figli!
Mówiąc to, sięgnął do pasa i zaczął odpinać klamrę. Oskar spojrzał na Maję. W jej oczach wyczytał ten sam strach, który ogarnął również jego. Rozejrzał się dookoła. Znajdowali się w ślepym zaułku.
Zanim doprowadzę moje ślicznotki z powrotem do ładu, uciekną mi wszyscy klienci. Naraziliście mnie na wielkie straty!
Wszystko wskazywało na to, że tym razem się doigrali i poniosą karę za swoje postępki. Chłopiec nie mógł pozwolić na to, aby jego przyjaciółce coś się stało. Już zamierzał dzielnie wystąpić do przodu i przyjąć na siebie cios pasem, gdy nagle za plecami rozgniewanego sprzedawcy rozległ się donośny głos Marty, ich opiekunki.
— Księżniczko!
Sklepikarz stanął jak wryty. Obejrzał się za siebie i zobaczył potężną sylwetkę królewskiej służki zmierzającej w ich stronę w towarzystwie dwóch strażników. Żołnierze odgarnęli płaszcze, które wcześniej zarzucili na siebie dla niepoznaki, a wtedy na ich torsach ukazały się zdobienia przedstawiające czarnego gryfa z halabardą. Zaskoczony Emilian, który od razu rozpoznał znak królewskiej straży, natychmiast cofnął się pod ścianę, robiąc im przejście i z pokorą schylił głowę.
— Ja nie wiedziałem. Proszę mi wybaczyć!
— wybełkotał pod nosem. Gdy Marta przechodziła obok niego energicznym krokiem, rzuciła mu złoty pieniążek. — To za twoją fatygę! Oznajmiła z wyższością i odprawiła go jednym machnięciem ręki. Zmieszany sklepikarz nawet nie dyskutował. W milczeniu wycofał się w kierunku głównej alei, żeby czym prędzej zniknąć strażnikom z oczu. Oskar odetchnął, a więc jednak im się upiekło.
Mało brakowało, rzucił z ulgą do Mai. Na twoim miejscu bym się tak nie cieszyła, powiedziała gniewnym tonem ich opiekunka.
Zanim którekolwiek z nich się odezwało, Marta wydarła się na cały głos.
— Czy wy do reszty zwariowaliście?
Wszyscy, nawet towarzyszący jej żołnierze, aż podskoczyli.
— Mam dbać o wasze bezpieczeństwo, a wy co? Uciekacie mi przy pierwszej okazji i jak zwykle wplątujecie się w jakieś kłopoty. Przez was mogę stracić głowę!
Krzyczała, chociaż Oskar wiedział, że przesadza.
Zastanawiam się, co za los mnie pokarał parą takich nicponi. Aż boję się spytać, co zrobiliście temu biedakowi, że przez pół miasta tak zawzięcie gonił dwójkę dzieci.
Maja opowiedziała jej pokrótce o tym, co się stało w sklepie z tuliszkami.
Litości, Maju! Jesteś królewską córką i nie możesz tak się zachowywać.
Marta załamała ręce po tym, co usłyszała od małej księżniczki.
Ale on był nieuprzejmy, należało mu się!
Protestowała Maja.
Uwierz mi, znam gorszych ludzi, odparła służka. I wiesz co? Żyją i mają się nad wyraz dobrze.
Dziewczynka wzruszyła ramionami. Gdyby coś ci się stało, jego wysokość twój ojciec by mi dał. Ale nigdy się nie dowie o dzisiejszym występku, czy to jasne? Dzieci pokiwały głowami. Oboje również woleli zachować swoją niesubordynację w tajemnicy przed zagarskim monarchą.
No dobrze, a wy, zwróciła się do dwóch strażników, jeśli komuś piśniecie choć słówko o tym, co tu zaszło, to będziecie mieli ze mną do czynienia. Rozumiemy się?
Tak jest,
odpowiedzieli zgodnie żołnierze. Marta jako królewska służka i opiekunka księżniczki miała wysoką pozycję na zagarskim dworze, a dodatkowo swoim mocnym charakterem wzbudzała respekt, nawet u wojskowych.
Już dość tych pogadanek, oznajmiła.
Wracamy do zamku, tylko bez żadnych wygłupów, bo się zdenerwuję. No, dalej, ruszajcie się. Zgłodniałam po tej przechadzce.
Wszyscy posłusznie ruszyli z powrotem w kierunku siedziby zegarskiego władcy. Gdy mijali sklep z tuliszkami, Maja szturchnęła Oskara łokciem i szepnęła do niego.
Bałeś się tam w zaułku.
Wcale się nie bałem,
zaprzeczył chłopiec.
Bałeś się, widziałam.
Oskar już miał jej powiedzieć, że właśnie zamierzał poświęcić się i stanąć w jej obronie, kiedy akurat ubiegła go Marta, gdy nagle coś przesłoniło słońce i na moment padł na nich ogromny cień. Wszyscy machinalnie spojrzeli w górę. Nad nimi przelatywał właśnie smoczy statek. Smok leciał nisko, więc Oskar wywnioskował, że zbliża się do lądowania w tutejszym porcie. Niektórzy przechodnie zatrzymywali się i pokazywali go sobie palcami. Choć smocze statki od dawna nie były już niczym niezwykłym, to zawsze wzbudzały zainteresowanie wśród gapiów. Chłopiec przypatrzył się chwilę stworzeniu i rozpoznał Augusta, smoka swojego ojca.
Zobacz, Oskarze, czy to nie Robert wraca z wyprawy?
Zagadnęła go Marta, wskazując na szybujący nad nimi statek.
Na to wygląda, odparł obojętnie.
Nie cieszyło go to ani nie martwiło, albowiem od śmierci mamy nie miał dobrych relacji z ojcem. Odkąd opiekowała się nim Marta, po prostu żyli obok siebie, nie wtrącając się w swoje sprawy. Zresztą Robert często wylatywał w dalekie wyprawy, więc przez większość czasu i tak nie było go w domu. To sprawiło, że właśnie Marta i Maja stały się dla chłopca najbliższymi osobami, choć trochę wypełniając w jego sercu lukę po ukochanej mamie. Weszli na zamek i gdy przemaszerowali przez dziedziniec, zniknęli w labiryncie korytarzy. Idąc przez bogato zdobione wnętrza, kierowali się w stronę królewskiego skrzydła i komnaty księżniczki.
Dobrze było wyjść choć trochę na zewnątrz, powiedziała Maja.
To prawda, moje dziecko. Warto, żebyś wiedziała, jak wygląda życie za murami zamku. Tylko pamiętajcie,
Marta ściszyła głos.
Nikomu ani słowa o dzisiejszej akcji.
Ledwie skończyła mówić, gdy nagle zza rogu wyłonił się król Andrzej w towarzystwie swojej małżonki, królowej Urszuli.
Wasza wysokość, co za spotkanie!
Zaśmiała się nerwowo służka, starając się ukryć zmieszanie.
Tato, mamo!
Zawołała uradowana Maja i rzuciła się ojcu na szyję. Oskar natychmiast pokłonił się królewskiej parze, jednak władca ostentacyjnie nie zwrócił na niego uwagi. Poprawił koronę spoczywającą na czarnych włosach, a następnie zwrócił się do córki.
Jak było na przechadzce w mieście?
Cudownie!
Krzyknęła zadowolona księżniczka. Zawsze była radosna i pełna życia. Król pogłaskał ją po głowie.
Nie sprawiali kłopotów? Zapytał Martę.
Oni? Ależ skąd, wasza wysokość?
Odpowiedziała Marta, udając, że nic wielkiego się nie stało.
To najgrzeczniejsze dzieci w całej baszcie,
dodała z niezamierzoną przesadą.
Akurat, już ja wiem swoje,
zawołał monarcha, któremu słowa służki widocznie wydały się podejrzane. Wbił swoje spojrzenie w Oskara. Chłopiec czuł, jak król dryluje go wzrokiem. Domyślał się, że monarcha wiedział o ich licznych wybrykach, zresztą nieraz dawał znać o swoim niezadowoleniu z faktu, że jego córka przyjaźni się z synem smoczego pilota. Jednak Oskar wiedział również, że królowa, która sama pochodziła z ludu, w przeciwieństwie do swojego męża była wielką orędowniczką pomysłu, żeby Maja wychowywała się razem z chłopcem pod czujnym okiem Marty. W jej mniemaniu taka przyjaźń miała pomóc w kształtowaniu dobrego charakteru księżniczki. Królowa uważała bowiem, że dzięki temu jej córka nie stanie się tak wyniosła i nie będzie traktować ludzi z góry jak inne damy jej pokroju. Nie było tajemnicą, że król Andrzej nie zgadzał się z przekonaniem małżonki, lecz dla świętego spokoju cierpliwie tolerował relacje Mai i Oskara.
Ale już niedługo, powiedział zegarski władca, a oni nie wiedzieli, czy mówi to do nich, czy do samego siebie. Po czym jakby ocknął się z głębokich przemyśleń i oznajmił. Maju,
już najwyższy czas, żebyś zaczęła przygotowywać się do swojej przyszłej roli.
To znaczy?
Spytała zaciekawiona księżniczka. Kochanie, twój ojciec chciał przez to powiedzieć, że nadeszła pora, abyś zaczęła towarzyszyć nam w oficjalnych wydarzeniach. Wytłumaczyła jej królowa.
Och, to wspaniale!
Krzyknęła zachwycona Maja i z radości wtuliła się w królewskie szaty.
W końcu się doczekałam!
Cieszę się, że jesteś szczęśliwa, powiedział zadowolony król Andrzej. W komnacie czeka na ciebie kilka nowych sukni, które będziesz przywdziewać na uroczystości, dodała królowa. Dziewczynka była zachwycona. A teraz wybaczcie, musimy już iść. Obowiązki wzywają, oznajmił władca i wraz z małżonką oddalił się w głąb korytarza.
Chodźcie, muszę jak najszybciej zobaczyć te przepiękne suknie, które czekają tylko na to, żeby się na mnie znaleźć.
Zniecierpliwiona Maja poganiała swoich towarzyszy.
Oho, ktoś tu ma dobry humor,
skomentowała Marta. Ale i ona wyglądała na zadowoloną. Oskar domyślił się, że jego opiekunka się cieszy, że wydarzenia z ich dzisiejszego spaceru po mieście przeszły bez echa. Nagle poczuł, jak podekscytowana Maja chwyta go za rękę.
Słyszałeś? Będę mogła uczestniczyć w uroczystościach. Ach, Oskarze, tak długo na to czekałam.
Chłopiec uśmiechnął się do niej. Z jednej strony cieszył się jej szczęściem, a z drugiej zastanawiał się, jak to wpłynie na ich przyjaźń. Nie wyraził jednak na głos swoich obaw, nie chcąc psuć przyjaciółce radości. Potowarzyszył Mai i Marcie do komnaty, gdzie księżniczka natychmiast rzuciła się do swojej szafy. Tam faktycznie czekały już na nią śliczne nowe sukienki, o których mówiła królowa. Oskar został z nimi jeszcze chwilę, jednak rewia mody balowej szybko go znudziła. Pod pretekstem powrotu swojego ojca opuścił komnatę przyjaciółki i wrócił do swojej kwatery, znajdującej się w części zamku wydzielonej dla służby. Nierozpakowane bagaże, które stały przy drzwiach, świadczyły o tym, że jego ojciec rzeczywiście wrócił do domu. Cześć, przywitał go Robert obojętnym tonem, gdy tylko chłopiec przekroczył próg ich mieszkania. Cześć. Odparł równie obojętnie Oskar i od razu odmaszerował do swojego pokoju.
Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.